Wracamy do rozmowy z panią Edytą Borowicz-Czuchrytą, nauczycielką języka angielskiego w szkole podstawowej w Szczekarkowie. Nauczycielką, która pokaże państwu, że nauczyciel z powołania ma naprawdę bardzo duże możliwości i bardzo duży wpływ na uczniów. I takich nauczycieli życzylibyśmy sobie jak najwięcej. Za chwilę będziemy rozmawiać jeszcze o tym, jak ważna jest edukacja, jak ważne jest kształtowanie charakteru ucznia i jak ważną rolę odgrywa w tym wszystkim nauczyciel i jak ten nauczyciel powinien wydobywać to, co najlepsze z uczniów, albo przynajmniej nie przeszkadzać mu w rozwijaniu swoich kompetencji, w rozwijaniu swoich talentów. O tym wszystkim jeszcze będziemy rozmawiać w ciszy w eterze, ale na początek jednak chciałabym się pokusić o ocenę tego ostatniego roku szkolnego, ostatnich dwóch w zasadzie lat, które już upłynęły pod kątem trwającej pandemii koronawirusa i trochę wywróciły nam ten świat do góry nogami i w zasadzie sprowokowały do tego, żeby mierzyć się z czymś, co do tej pory było nieznane albo znane było w bardzo wąskim gronie, ponieważ edukacja zdalna, wykorzystywanie tych platform wirtualnych jak najbardziej obecne było, ale chyba w takiej marginalnej skali. Na początek, jak pani ocenia ostatni rok szkolny i z jakim nastrojem wchodzi pani w kolejne?
Ostatni rok szkolny naszej edukacji, która w większości przebiegała w sposób zdalny, online, jak oceniam? To jest bardzo trudne pytanie, bo należałoby rozwarstwić wiele aspektów tej online edukacji i tak jak wszystko będą i pozytywy, nie można określić, że to był najgorszy, fatalny rok, ponieważ tak jak we wszystkim możemy odkryć i pozytywne aspekty, i negatywne aspekty. Na pewno w niektórych sferach edukacji pewne rzeczy zostały spowolnione, a pewne rzeczy nabrały niesamowitego rozpędu. Kilka lat temu ktoś w ramach jakiegoś spotkania, wydarzenia, konferencji powiedział coś bardzo mądrego. Nieważne jest to, co szkoła ma, ważne jest to, co szkoła robi z tym, co ma. Weźmy pod uwagę, od wielu lat szkoły były super ekstra wyposażone ze środków unijnych, najnowsze technologie. Nieliczne szkoły z tego korzystały, rozwijały się w tym aspekcie i te szkoły miały o wiele bardziej ułatwiony start w obliczu lockdownu, zamknięcia. Pozostałe szkoły musiały zmierzyć się z tym ważnym problemem online edukacji, prawda? I teraz bardzo ważna rzecz dla uczniów. Na pewno nie było to pozytywne pod kątem budowania relacji, zamknięcia w domu, bardzo dużej potrzeby zainteresowania rodziców, wsparcia ze strony rodziców. Musimy pamiętać, że edukacja to nie jest szkoła uczeń, ale to jest trójkąt bermudzki. Szkoła, uczniowie i rodzice. I teraz bardzo często słyszy się, że to był najgorszy czas, to było złe. Nikt nie mówi, że to był dobry czas. Ale pokazało to bardzo wiele rzeczy. Na pewno pozwoliło rozwinąć szkoły technologicznie. W tym całym trójkącie bardzo dobrze uczniowie sobie radzili. Myślę, że o wiele większy problem mieli nauczyciele, którzy bardzo często musieli się uczyć. Wspieraliśmy się. Miałam okazję przeszkolić bardzo dużą grupę nauczycieli. Wszystko zdalnie, zdalnie online, z wykorzystania najnowszych technologii, z nauczania online. W jaki sposób to robić, żeby to było skuteczne nauczanie? Bo nauczyciele nie byli przygotowani do tego wyzwania. Uczniowie, my często w czasie tych szkoleń szkoleń nauczyciele martwili się, w jaki sposób przekazać to uczniom. Proszę Państwa, nie musieliśmy się martwić o uczniów. Uczniowie sobie poradzili. Oni dostali narzędzie i oni odważnie je zaczęli wykorzystywać. Po stronie nauczyciela leżało poprowadzenie lekcji. Czyli po pierwsze, bardzo pozytywny aspekt to jest rozwój umiejętności technologicznych i ja powiem tutaj tak, mam nadzieję, że wróci stacjonarne nauczanie i będziemy mogli spotykać się z uczniami w szkole. Ale mam nadzieję, że te umiejętności, które wszyscy nauczyciele musieli zdobyć, będą wykorzystywane. Narzędzia, które poznaliśmy do wykorzystania w online edukacji, proszę mi uwierzyć, będą się świetnie sprawdzały. Wiem, wszyscy mamy ich dosyć, ale mam nadzieję, że one będą się świetnie sprawdzały w nauczaniu stacjonarnym. Przypominam, że pracujemy z uczniami, którzy nie potrafią się uczyć z podręcznika, z zeszytu, z ćwiczeń. I taka bardzo ważna rzecz, nauczyciel nie musi realizować podręcznika, materiału całego z podręcznika. Rolą nauczyciela jest zrealizować podstawę programową przy wykorzystaniu między innymi podręcznika, ale to nauczyciel ma wskazać uczniom te wiadomości, które są najważniejsze, na które należy zwrócić uwagę, a nie realizować podręcznik od okładki do okładki. Pandemia nauczyła nas tego, żeby bardzo selekcjonować materiał, który uczeń przyswaja. I tu przejdziemy do bardzo ważnego problemu, do przeładowanych programów nauczania. I nad tym trzeba byłoby się bardzo pochylić. Boli mnie bardzo rzecz, że tak mało zadaje się pytania i prośby do nauczycielów, do praktyków, którzy są otwarci na współpracę, żeby wspólnie tworzyć te programy nauczania. Czasami mamy wrażenie, że one powstają w oderwaniu od tej szkoły takiej prawdziwej, stacjonarnej, że pomija się w tym wszystkim ucznia przy budowaniu tych podstaw programowych. I to każdy powie. Nawet rodzice oprzytomnieli w czasie nauczania zdalnego, jak przeładowane są te programy i bardzo dużo takich głosów się słyszało. Ponieważ było potrzebne bardzo duże wsparcie i zaangażowanie ze strony rodziców. Mam nadzieję, że ponieważ każdy negatyw można przekuć na coś pozytywnego, że takie wydarzenia pozwolą nam bardzo praktycznie pochylić się nad tym, z czym się mierzymy i przeselekcjonować te programy nauczania, materiały, podręczniki, nie pomijając w tym wszystkim ucznia. Tak, żeby dać uczniowi szansę na rozwój swoich pasji, na rozwój swoich talentów, na co jest naprawdę bardzo mało w szkole czasu.
To, o czym pani mówi, brzmi bardzo rewolucyjnie i brzmi niewygodnie dla dużej części osób związanych z edukacją i tworzeniem systemu edukacyjnego, ponieważ to wymagałoby, no właśnie, czego? Od czego trzeba by było zacząć taką zmianę i ulepszenie systemu edukacji, żeby nie zabierał, nie marnował czasu dzieciom. Myślę, że to określenie jest trochę brutalne, ale chyba dobrze opisuje cały stan obecny rzeczy.
Chciałabym jeszcze podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że wspomniałam, że pomija się w tym wszystkim ucznia. Pandemia spowodowała, że bardzo dużo uczniów będzie potrzebowało i to już maj i czerwiec nam pokazały, wsparcia psychologa, wsparcia pedagoga w budowaniu nowych relacji, ponieważ bardzo dużo uczniów zaczęło się zamykać. Wrócili zagubieni do szkoły po tak długim okresie lockdownu. Natomiast okazuje się, że szukając oszczędności w ekonomii, zawsze ekonomia, budżet muszą się zgadzać i szukając oszczędności zabiera się takie rzeczy. Zabiera się wsparcie psychologa, pedagoga w szkołach. Coraz mniej jest tego, a to jest bardzo potrzebne do budowania relacji. Niektórzy uczniowie, introwertycy, zaczęli odnajdywać się w tej online edukacji. Pracujemy też i z takimi uczniami, którzy nie potrafią wchodzić w relacje stacjonarnie i znamy takie przykłady, że ci uczniowie zaczęli rozwijać skrzydła w edukacji online, kiedy pracowali we własnym tempie, wykonywali zadania, kontaktowali się, uczestniczyli w lekcjach online i mieli fantastyczne wyniki. Natomiast ekstrowertycy, którzy potrzebują relacji, zaczęli się coraz bardziej zagubiać, gubić w sieci, zaczęli się wycofywać i ci uczniowie, a ich jest ich ogromna rzesza, będą potrzebowali tego wsparcia po powrocie do szkoły. Natomiast zadałaś bardzo ważne pytanie, od czego zacząć? Mhm. Od podstaw. Cokolwiek nie będziemy tworzyć, przeorganizowywać te programy, bo one powinny być przeorganizowane, to po pierwsze powinni być w to zaangażowani praktyczni nauczyciele, którzy pracują z uczniem. Bo we wszystkim, co tworzymy dla ucznia, czy to będzie lista lektur, czy to będą podstawy programowe, czy to będą podręczniki, nie możemy zapominać o uczniu. To jest uczeń, który będzie musiał to wszystko przyswajać, co my mu zaplanujemy. I nie możemy podchodzić do tematu, że każdy przedmiot jest w szkole najważniejszy. Bo jeżeli każdy nauczyciel będzie powtarzał, że mój przedmiot najważniejszy, to w końcu uczeń nie będzie wiedział, na czym stoi. Druga sprawa, przy organizacji podstaw programowych. Nie możemy wrzucać tam wszystkich detali, szczegółów, których później w życiu na co dzień nie wykorzystujemy. To musi być stopniowe rozwijanie zagadnień, żeby zainspirować ucznia, zainteresować, w jakim kierunku uczeń ma w szkole średniej dalej się rozwijać, prawda? Dla mnie, przepraszam, wielkim błędem było z języka angielskiego, skoro jestem nauczycielem języka angielskiego, mam prawo to powiedzieć. Przez szereg lat, kilkanaście lat pracowałam w gimnazjum. Likwidujemy gimnazja trzyletnie i co się okazuje? Podręcznik z klasy pierwszej w gimnazjum jest wycofany, a materiał z trzyletniego gimnazjum jest umieszczony w siódmej i w ósmej klasie. A gdzie w tym wszystkim uczeń? Ja wiem, papier wszystko przyjmie. Ale przepraszam, uczeń jest tą materią żywą, która będzie musiała się z tym pogodzić, zmierzyć, poradzić sobie z tym. No i część sobie radzi, ale część sobie nie radzi. I proszę Państwa, to nie pandemia. Pandemia tylko uwypukliła pewne rzeczy, nad którymi mamy okazję się pochylić. Ale tak naprawdę to nie pandemia, tylko nasz system, który potrzebuje wielkich zmian w pozytywnym kierunku i sfokusowania się na uczniu, przede wszystkim na uczniu, a nie w oderwaniu od ucznia, potrzebuje tych zmian pozytywnych.
Wydaje mi się, że też to, co kuleje w systemie edukacji obecnym, naszym, polskim, to też to, że jeszcze próbując sobie przypomnieć, jak to jest być uczniem i z czym ja się mierzyłam i z jakimi frustracjami przyszło mi też się rozprawiać, jako młoda osoba, nastolatka, która czuła się przeładowana tym wszystkim i sfrustrowana tym, że chciałam tę całą wiedzę posiąść i wszystko skrupulatnie wypełnić, ale fizycznie brakowało mi na to czasu i też motywacji i chęci, bo ja osobiście byłam też taką nastolatką, którą interesowały bardzo różne rzeczy, nie zawsze nauka, więc bardzo często trudno było mi to pogodzić, ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że ten system wygląda tak, że jest ogrom tego materiału, wiedzy z różnych dziedzin, zarówno istotnych, jak i ciekawostek, które są uczniom serwowane jako materiał podstawowy, jako materiał rozszerzony też do takiego indywidualnego zgłębiania, ale nie uczy się młodych ludzi, nie uczy się dzieci, nie uczy się młodzieży takiego chyba krytycznego podejścia do tego, co jest im przedstawiane i nie uczy się tej umiejętności wybierania dla siebie tego, co jest najważniejsze. Dziecko po prostu ma komunikat, że musi. To wszystko, co przedstawia nauczyciel, wszystko, co jest w podręcznikach, musi zapamiętać i musi wiedzieć. Jako dorośli zdajemy sobie sprawę z tego, że nie musi. Ale jak wyegzekwować to od dziecka, żeby z jednej strony oczywiście nie rozleniwiło się i miało pasję do nauki, chciało zgłębiać wiedzę, ale z drugiej strony nie zrobić mu krzywdy tym, że doprowadzimy je tylko do frustracji, bo nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać.
Ja to mam wrażenie, że dzisiejsza szkoła jest przygotowana tylko i wyłącznie pod tą grupę uczniów zdolnych, zmotywowanych, z niesamowitym wsparciem, zapleczem z domu, bo ci uczniowie sobie poradzą. Ci uczniowie sobie poradzą i znajdą jeszcze czas na rozwijanie swoich pasji i talentów. Tak, dzisiejsza szkoła jest bardzo pamięciowa i bardzo przeładowana. Zmęczenie, jakie widać u uczniów, po uczniach, powoduje, że stajemy się bezradni. Uczeń ma problem na wszelkich egzaminach, testach, sprawdzianach, bo uczy się pamięciowo, nie uczy się myślenia krytycznego. Nie uczy się samodzielności, wyszukiwania swojego punktu widzenia. Nie uczy się tego. Ma do wyuczenia materiał. W jaki sposób można to zmienić? Bardzo dużo nauczycieli już wykorzystuje wszelkie możliwości. Naprawdę, nie trzeba wiele. Ja uważam, że wszelkiego rodzaju projekty, jakie są realizowane, metoda projektu jest tym, czego nasz uczeń w dzisiejszym świecie potrzebuje. W projekcie, w jakimkolwiek edukacyjnym projekcie, a takich jest mnóstwo realizowanych, czy to w naszym kraju są realizowane przez nauczycieli projekty, teraz będzie kolejna, trzecia edycja projektu ekologicznego organizowana przez super ekstra fantastyczną nauczycielkę, do której każda szkoła w Polsce może się zapisać i współpracować. Był ogólnopolski projekt Tydzień Supermocy. Są naprawdę świetne rzeczy, z których możemy korzystać. Dlaczego metoda projektu, dlaczego takie projekty, czy to krajowe, czy międzynarodowe, są ważne? Ponieważ w takim projekcie jest miejsce dla każdego ucznia. Są różne działania, do których można angażować różnych uczniów. I tych owszem zdolnych, bardzo zdolnych, którzy sobie świetnie ze wszystkim radzą, ale i tych uczniów słabszych, żeby ich motywować, żeby mieli poczucie, że oni też uczestniczą w czymś większym i że to tak można. Takie projekty, taka współpraca, udział w spotkaniach pozwalają otwierać okno na świat. I teraz bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w tych takich małych szkołach, wiejskich szkołach, w której mam wielką przyjemność pracować, ponieważ uczniowie z miast mają o wiele więcej możliwości. W miastach więcej się dzieje. Funkcjonują domy kultury, funkcjonują różne ośrodki rozwoju zainteresowań. Natomiast na wsiach bardzo często jest to szkoła i jakiś sklepik. I to, co dzieje się w tej szkole, tak naprawdę jest tym, co może inspirować, co powinno rozwijać ucznia. Dlatego bardzo ważne jest wszystko to, co się dzieje oprócz lekcji i sposób, w jaki współpracujemy z uczniem.
Ale czy jest na to czas poza tymi wszystkimi zajęciami, które muszą być wypełnione, poza tym całym materiałem, który w dalszym ciągu uczeń musi przyswoić, a nauczyciel musi przekazać? Zastanawia mnie to, gdzie jest miejsce na te projekty poza. Ale na to pytanie odpowiemy sobie dopiero w drugiej godzinie audycji, ponieważ już zbliża się powoli godzina 23. Czas zrobić miejsce na serwis informacyjny do rozmowy z panią Edytą Borowicz-Czuchrytą. Powrócimy po godzinie 23. Zostańcie z nami.